Rozdział szósty. Petroniusz był w domu. Odźwierny nie śmiał zatrzymać Winicjusza, który wpadł do atrium jak burza. I dowiedziawszy się, że gospodarza należy szukać w bibliotece, tym samym pędem wpadł do biblioteki i zastawszy Petroniusza piszącego, wyrwał mu trzcinę z ręki. Złamał ją, cisnął na ziemię. Następnie wpił palce w jego ramiona i zbliżając twarz do jego twarzy, począł pytać chrapliwym głosem. Coś z nią uczynił. Gdzie ona jest? Lecz nagle stała się rzecz zdumiewająca. Oto ów wysmukły i zniewieściały Petroniusz chwycił wpijającą mu się w ramię dłoń młodego atlety, za czym chwycił drugą i trzymając je obie w swojej jednej z siłą żelaznych kleszczy, rzekł. Ja tylko z rana jestem niedołęgą, a wieczorem odzyskuję dawną sprężystość. Spróbuj się wyrwać. Gimnastyki musiał cię uczyć tkacz, a obyczajów kowal. Na twarzy jego nie znać było nawet gniewu, tylko w oczach mignął mu jakiś płowy odblask odwagi i energii. Po chwili puścił ręce Winicjusza, który stał przed nim upokorzony, zawstydzony i wściekły. Stalową masz rękę, rzekł, ale na wszystkich bogów piekielnych przysięgam ci, że jeśliś mnie zdradził, wepchnę ci nóż w gardło, choćby w pokojach Cezara. Pogadajmy spokojnie, odpowiedział Petroniusz. Stal mocniejsza jest, jak widzisz, od żelaza, więc choć z twego jednego ramienia można by moich dwa uczynić, nie potrzebuje się ciebie bać. Natomiast boleję nad twym grubiaństwem, a gdyby niewdzięczność ludzka mogła mnie jeszcze dziwić, dziwiłbym się twej niewdzięczności. Gdzie jest Ligia? W Lupanarze, to jest w domu Cezara. Petroniuszu, uspokój się i siadaj. Poprosiłem Cezara o dwie rzeczy, które mi przyrzekł. Naprzód o wydobycie Ligii z domu Aulusów, a powtórę o oddanie jej tobie. Czy nie masz tam gdzie noża w fałdach togi? Może mnie pchniesz? Ale ja ci radzę poczekać parę dni, bo wzięto by cię do więzienia, a tymczasem Ligia nudziłaby się w twym domu. Nastało milczenie. Winicjusz poglądał czas jakiś zdumionymi oczyma na Petroniusza, po czym rzekł. Przebacz mi. Miłuję ją i miłość miesza moje zmysły. Podziwiaj mnie, Marku. Onegdaj rzekłem Cezarowi tak. Mój siostrzeniec, Winicjusz, pokochał tak pewną chuderlawą dziewczynę, która hoduje się u Aulusów, że dom jego zmienił się w łaźnię parową od westchnień. Ty, powiadam, Cezarze, ani ja, którzy wiemy, co jest prawdziwa piękność, nie dalibyśmy za nią 1000 sestercji. Ale to chłopak zawsze był głupi jak trójnóg, a teraz zgłupiał do reszty. Petroniuszu. Jeśli nie rozumiesz, żem to powiedział chcąc zabezpieczyć Ligię, gotowem uwierzyć, żem powiedział prawdę. Wmówiłem w Miedzianobrodego, że taki esteta jak on nie może uważać takiej dziewczyny za piękność. I Nero, który dotąd nie śmie patrzeć inaczej jak przez moje oczy, nie znajdzie w niej piękności, a nie znalazłszy, nie będzie jej pożądał. Trzeba się było przed małpą zabezpieczyć i wziąć ją na sznur. Na Ligii pozna się teraz nie on, ale Poppea. I oczywiście postara się ją jak najprędzej z pałacu wyprawić. Ja zaś mówiłem dalej z niechcenia Miedzianej Brodzie. Weź Ligię i daj ją Winicjuszowi. Masz prawo to uczynić, bo jest zakładniczką, a gdy tak postąpisz, wyrządzisz krzywdę Aulusowi. I zgodził się. Nie miał najmniejszego powodu nie zgodzić się, tym bardziej, że dałem mu sposobność dokuczenia porządnym ludziom. Uczynią cię urzędowym stróżem zakładniczki. Oddadzą ci w ręce ów skarb ligijski. Ty zaś jako sprzymierzeniec walecznych ligów, a zarazem wierny sługa Cezara, nie tylko nic ze skarbu nie strwonisz, ale postarasz się o jego pomnożenie. Cezar dla zachowania pozorów zatrzyma ją kilka dni w domu, a potem odeśle do twojej insuli szczęśliwcze. Prawdąż to jest? Nic, że jej tam nie grozi w domu Cezara? Gdyby tam miała stale zamieszkać, Poppea pogadałaby o niej z Lokustą. Ale przez kilka dni nic jej nie grozi. W pałacu Cezara jest 10 000 ludzi. Być może, że Nero wcale jej nie zobaczy, tym bardziej, że wszystko powierzył mi do tego stopnia, iż przed chwilą centurion był u mnie z wiadomością, że odprowadził dziewczynę do pałacu i zdał ją w ręce Aktę. To dobra dusza ta Aktę, dlatego kazałem jej ją oddać. Pomponia Grecyna jest widocznie również tego zdania, bo do niej pisała. Jutro jest uczta u Nerona. Wymówiłem ci miejsce obok Ligii. Wybacz mi, Kaju, moją porywczość, rzekł Winicjusz. Sądziłem, żeś ją kazał uprowadzić dla siebie lub dla Cezara. Ja mogę ci wybaczyć porywczość, ale trudniej mi wybaczyć gminne gesta, rubaszne krzyki i głos przypominający grających w morę. Tego nie lubię, Marku, i tego się strzeż. Wiedz, że stręczycielem Cezara jest Tygellinus. I wiedz także, że gdybym dziewczynę chciał wziąć dla siebie, to bym teraz, patrząc ci prosto w oczy, powiedział, co następuje. Winicjuszu, odbieram ci Ligię i będę ją trzymał póty, póki mi się nie znudzi. Tak mówiąc, począł patrzeć swymi orzechowymi źrenicami wprost w oczy Winicjusza z wyrazem chłodnym i zuchwałym. Młody człowiek zaś zmieszał się do reszty. Wina jest moja, rzekł. Jesteś dobry, zacny i dziękuję ci z całej duszy. Pozwól mi tylko zadać ci jeszcze jedno pytanie. Czemu nie kazałeś odesłać Ligi wprost do mego domu? Bo Cezar chce zachować pozory. Będą o tym ludzie mówili w Rzymie, że zaś Ligię zabieramy jako zakładniczkę. Więc póki będą mówili, póty zostanie w pałacu Cezara. Potem odeślą ci ją po cichu i będzie koniec. Miedzianobrody jest tchórzliwym psem. Wie, że władza jego jest bez granic, a jednak stara się upozorować każdy postępek. Czy ochłonąłeś już do tego stopnia, abyś mógł trochę pofilozofować? Mnie samemu nieraz przychodziło na myśl, dlaczego zbrodnia, choćby była potężna jak Cezar i pewna jak on bezkarności, stara się zawsze o pozory prawa, sprawiedliwości i cnoty. Na co jej ten trud? Ja uważam, że zamordować brata, matkę i żonę jest rzeczą godną jakiegoś azjatyckiego królika, nie rzymskiego Cezara. Ale gdyby mi się to przytrafiło, nie pisałbym usprawiedliwiających listów do Senatu. Nero zaś pisze. Nero szuka pozorów, bo Nero jest tchórzem. Ale taki Tyberiusz nie był tchórzem, a jednak usprawiedliwiał każdy swój postępek. Czemu tak jest? Co to za dziwny, mimowolny hołd składany przez zło cnocie? I wiesz, co mi się zdaje? Otóż iż dzieje się tak dlatego, że występek jest szpetny, a cnota piękna. Ergo, prawdziwy esteta jest tym samym cnotliwym człowiekiem. Ergo, ja jestem cnotliwym człowiekiem. Muszę dziś wylać nieco wina cieniom Protagora, Prodyka i Gorgiasa. Okazuje się, że i sofiści mogą się na coś przydać. Słuchaj, albowiem mówię dalej. Odjąłem Ligię Aulusom, by ją oddać tobie. Dobrze, ale Lizyp utworzyłby z was cudowne grupy. Oboje jesteście piękni, a więc i mój postępek jest piękny. A będąc pięknym, nie może być złym. Patrz, Marku, oto siedzi przed tobą cnota wcielona w Petroniusza. Gdyby Arystydes żył, powinien by przyjść do mnie i ofiarować mi 100 min za krótki wykład o cnocie. Lecz Winicjusz, jako człowiek, którego rzeczywistość więcej obchodziła od wykładów o cnocie, rzekł: jutro zobaczę Ligię, a potem będę ją miał w domu moim co dzień, ciągle i do śmierci. Ty będziesz miał Ligię, a ja będę miał na głowie Aulusa. Wezwie na mnie pomsty wszystkich podziemnych bogów. I gdyby przynajmniej bestia wzięła przedtem lekcję porządnej deklamacji. Ale on będzie wymyślał tak, jak moim klientom wymyślał mój dawny oddźwierny, którego zresztą wysłałem za to na wieś do Ergastulum. Aulus był u mnie, obiecałem mu przesłać wiadomość o Ligii. Napisz mu, że wola boskiego Cezara jest najwyższym prawem i że pierwszy twój syn będzie miał na imię Aulus. Trzeba, żeby stary miał jakąś pociechę. Jestem gotów prosić Miedzianobrodego, by go wezwał jutro na ucztę. Niech by cię zobaczył w triklinium obok Ligii. Nie czyń tego, rzekł Winicjusz. Mnie ich jednak żal, zwłaszcza Pomponii. I zasiadłby napisać ów list, który staremu wodzowi odebrał resztę nadziei.